Pozdrawiamy Państwa serdecznie w ten niedzielny wieczór i zapraszamy do spędzenia go wraz z Radiem Maryja, a naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze. Radiosłuchacze.
Cieszę się z tego spotkania i dziękuję panu profesorowi, że zechciał poświęcić ten wieczór na spotkanie z słuchaczami Radia Maryja. A temat rozmów to odpowiedź na wojnę w polskiej literaturze. Wojna jest doświadczeniem oczywiście traumatycznym, tragicznym dla wielu rodzin, także doświadczeniem utraty bliskich, a więc jakimś takim momentem przełomowym. A wiemy też, że momenty przełomowe, one muszą rezonować i w umysłach, i w sercach ludzi. Ta trauma nieraz trwa przez długi czas w takim wymiarze jednostkowym, ale także przecież narodowym. Literatura, sztuka jest jakąś formą zapewne również próby zrozumienia tego, jeżeli tutaj można w ogóle powiedzieć o zrozumieniu, ale także powiedziałbym może jakiejś terapii związanej z próbą przepracowania tego wydarzenia, jakim jest wojna. Panie profesorze, jaka była odpowiedź na wojnę w polskiej literaturze?
No to, co przed chwilą ojciec powiedział, jest chyba najlepszym wstępem do naszej rozmowy, bo rzeczywiście wojna, ta, której rocznicę kilkadziesiąt godzin temu kolejną wspominaliśmy, której zakończenia rocznicę wspominaliśmy. I każda wojna jest oczywiście przeżyciem tak strasznym, tak głębokim, tak burzącym pokój wewnętrzny, że domaga się pewnej odpowiedzi, także literackiej. Musi zostać wypowiedziane to, co przeżyte indywidualnie, i także to, co dzieje się w wymiarze wspólnotowym. Literatura to zadanie musi na siebie wziąć, bo w przeciwnym razie to, co ojciec nazwał traumą, no pozostanie gdzieś ukryte, będzie drążyć, będzie trwało, będzie kaleczyć, powiedzieć można, przez kolejne pokolenia. Polska literatura oczywiście to zadanie podjęła. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałbym może zbudować, jeśli ojciec pozwoli, jeśli słuchacze także mogę prosić o chwilę cierpliwości i wysłuchanie refleksji. Chciałbym bowiem tę problematykę odnieść do tematów naszych poprzednich spotkań, bo spotykaliśmy się już parokrotnie, by mówić o takim szczególnym splocie literatury i historii, jaki dokonuje się w polskich dziejach, w polskiej kulturze. Być może pamiętacie Państwo, kiedy rozmawialiśmy przed pewnie kilkoma miesiącami już o literaturze skupionej wokół tematu powstania styczniowego. Mówiliśmy szerzej o literaturze jako tego rodzaju drodze do niepodległości w wieku XIX, na początku wieku XX. Mówiliśmy o tym, jak literatura rozpoczyna, funduje niepodległość w roku 1918 i kolejnych. Bo tak w polskiej kulturze jest. Zapewne można wskazywać analogię i w innych kulturach narodowych, ale w przypadku literatury polskiej te związki między historią a literaturą są chyba nadzwyczaj silne. To oczywiście nie oznacza, że polska literatura musi opowiadać o historii kosztem estetycznych wartości, kosztem jakiejś prawdy o człowieku, która jakoby ma ucierpieć na tym, że jesteśmy skupieni na treściach historycznych. Czasami używa się takich deprecjonujących pojęć jak cierpiętnictwo, jak martyrologia. To drugie słowo jest oczywiście nadzwyczaj ważne i brzmieć powinno poważnie, natomiast często wypowiadane jest takim przekąsem. Ja zwróciłbym uwagę na to, że i pod względem artystycznym, literackim, i pod względem, chciałby się powiedzieć, ludzkim, takim, który jest związany z najgłębszą, najtrudniejszą wiedzą o człowieku, ta literatura, która mówi o związkach ludzkiego życia z historią, o zaplątaniu ludzkiego życia w wojenne perypetie, wojenne zdarzenia, musi być zarówno artystycznie dojrzała, jak i też zazwyczaj odsłania to, co w ludzkim doświadczeniu najważniejsze, najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane. Powiedzieć można, że literatura musi, jeśli traktuje o wydarzeniach tak poważnych i tak dramatycznych, jak wydarzenia wojenne, musi być odpowiednio poważna. Nie może wysługiwać się, nie może jakby maskować przekazu jakimś literackim wyrafinowaniem, jakimiś efektami, bo wtedy po prostu brzmi sztucznie. I oczywiście też nie może pozostawać na jakimś bardzo powierzchownym poziomie, na jakimś bardzo, chciałby się powiedzieć, pierwszym poziomie ujęcia ludzkiego losu, bo wtedy też oczywiście nie byłaby traktowana jako wiarygodne świadectwo. Chciałbym może rozpocząć, tak jak to w audycji telewizyjnej pozwoliłem sobie zarysować, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego literatura okazała się tak ważna i podczas wojny, i po niej, kiedy z tym doświadczeniem pisarze próbowali się zmierzyć. Powiedzieć można, że literatura polska, że kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym w sposób szczególny wsparły wysiłek kształcenia obywatelskiego i patriotycznego. Kiedy patrzymy na szkołę dwudziestolecia międzywojennego, kiedy patrzymy na politykę kulturalną prowadzoną przez Rzeczpospolitą, to wówczas okaże się, że literatura, zwłaszcza literatura romantyczna, była oczywiście ujmowana w kategoriach estetycznych, artystycznych, ale także uczyniono z niej pewien fundament wspólnoty. Ci, którzy urodzili się około roku 20, 21, ci, którzy więc znali tylko Polskę niepodległą, a w dorosłość wchodzili w roku 39, 40, ci ukształtowani byli właśnie przez wzory i artystyczne, i wzory postaw obecne w literaturze romantycznej, szerzej w literaturze XIX wieku. Może tak, żeby rzecz do jednego wyrazistego przykładu sprowadzić. Pamiętamy, jak często porównywany był wielki poeta Krzysztof Kamil Baczyński do Juliusza Słowackiego. Wiemy, że może najgłośniejsza książka o losach wojennej warszawskiej konspiracji zatytułowana jest fragmentem wziętym z wiersza Juliusza Słowackiego. Myślę oczywiście o Kamieniach na Szaniec. Taka była droga do dojrzałości, droga do zrozumienia siebie i zrozumienia wspólnoty, której jestem fragmentem, do której, którą się może wspieram, może zmagam, ale którą łączą mnie jakieś szczególne zależności, szczególne więzi. Ta droga była drogą literatury. A kiedy przychodzi doświadczenie wojenne, to znów, kiedy patrzymy na ten fenomen polskiego państwa podziemnego, to trudno jest się rzeczywiście nie zdumieć, że życie literackie, czasopisma literackie, wydawnictwa, kształcenie literackie, że ono zajęło tak, że wszystkie te sfery zajęły tak ważne miejsce w życiu polskiego państwa podziemnego. Posłużyłem się w studiu telewizyjnym przykładem, który jest mi bardzo bliski ze względu na miejsce pracy. Czuję się wnukiem tych wielkich uczonych, więc jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć ich osoby. Myślę tutaj o profesorze Romanie Polaku i profesorze Zygmuncie Szwajkowskim. Znakomici poznańscy poloniści, którzy podczas wojny w Warszawie zakładają tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. W Poznaniu terror był tak rozwinięty, to jest wiadomo, że Poznań włączony został bardzo szybko do Rzeszy i że akcja wysiedlania była przeprowadzona na ogromną skalę już w pierwszych miesiącach, de facto w pierwszych miesiącach okupacji. Takim więc ośrodkiem kształcenia poznańskich, wielkopolskich elit stała się Warszawa oraz, dziś byśmy powiedzieli, ośrodki zamiejscowe tego potężnego uniwersytetu, bo potężnego jak na warunki konspiracyjne, bo ponad 2000 studentów korzystało z nauki na tym uniwersytecie, które miał swoje oddziały także poza Warszawą, a profesor Roman Polak jako rektor krążył między tymi placówkami. Wspominam o tym, bo to też jest element polskiej kultury i de facto polskiej literatury, bo oczywiście polonistyka była jednym z ważniejszych kierunków tego podziemnego uniwersytetu. A wiemy, że to nie jedyna uczelnia, nie jedyna forma kształcenia, w której właśnie treści polonistyczne były tak istotne. Ktoś powie, że to jest mało ważne, mało praktyczne w czasach wojennych, że przecież cóż w tym celowego kształcić polonistów podczas niemieckiej okupacji. Ale to oczywiście wynikało z takiego głębokiego zrozumienia polskiego doświadczenia kulturowego i historycznego. Bo dotąd przecież ten naród pozbawiony państwa przez znacznie więcej niż 100 lat. Ten naród, który pozostał rozdarty przez zaborców. Powiedzieć można, że żył, że istniał jako swego rodzaju duchowe państwo dzięki literaturze. Więc to powrót do takiej wizji polskiej kultury, polskiej literatury i polskiego państwa w dobie okupacji niemieckiej był jak najbardziej uzasadniony. I pamiętamy, jak wygląda życie literackie tamtej doby. Wiemy, jak ważnymi osobami, jak wspaniale debiutującymi poetami byli ci, którzy okazali się ofiarami wojny, brylantami, którymi strzelano do wroga. Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński, wspomniany Krzysztof, Kamil Baczyński. Do tego dodajmy także Czesława Miłosza, Tadeusza Borowskiego. Okaże się, że ta plejada poetów, niektórzy z nich debiutowali przed wojną, ale inni już podczas okupacji, ich twórczość wówczas zyskuje taki szczególny walor, szczególny ciężar. Jak bezpośredniej reakcji, bezpośredniego przemyślenia tego, co się wokół wydarza, tego, co dzieje się ze mną, człowiekiem poddanym tak straszliwej presji, postawionym wobec tak ostatecznych zadań i prób. Poezja, czy szerzej literatura, miała wtedy zadanie rzeczywiście potężne do odegrania. Oczywiście wojna zmienia polską literaturę, ukierunkowuje jej rozwój, wskazuje jej tematy także na czasy powojenne. Jednym z następstw wojny będzie oczywiście, o czym też już wspomniałem, ale to jest rzecz, którą koniecznie i teraz trzeba powtórzyć. Takim szczególną cechą polskiej literatury będzie jej rozwojenie, jej, powiedzieć można, dwa koryta, dwa nurty. W jakim stopniu się może komunikujące czasami o wydarzeniach literackich na Zachodzie dowiadywaliśmy się za pośrednictwem choćby Radia Wolna Europa, ale w dużej mierze były to nurty rozdzielone. Ten krajowy, kształtujący się od 1945 roku, mający oczywiście różne oblicza, to pewnie najmniej przyjemne, czy wręcz odrażające, to, które przez Jacka Cznadla zostało nazwane w tytule jego książki hańbą domową, czyli wtedy, gdy pisarze stają się jakby funkcjonariuszami propagandowego aparatu władzy, gdy przecież wiedząc dokładnie, jak wygląda polityka władz zainstalowanych i wspieranych przez Sowietów w Polsce, te władze popierają, uczestniczą w oficjalnych obchodach, przyjmują honory ze strony partyjnych przywódców. Ale będą też oczywiście tacy w Polsce, którzy będą starali się na tyle, na ile to możliwe, zachować pewną sferę wolności, dbać o wysoki, szlachetny poziom polskiej literatury, mimo tego, że jest ona poddana tak okropnej presji propagandowej, cenzuralnej i innej. Tu takim przykładem szczególnym jest oczywiście los kolejnego poety pokolenia wojennego, czyli Zbigniewa Herberta. O poszczególnych przypadkach ludzkich i o dziełach zapewne będziemy jeszcze szczegółowo rozmawiać w tej części, kiedy słuchacze włączą się do dialogu. Ja teraz tylko w ten sposób zarysowuję perspektywę. Perspektywę ograniczeń, presji, powiedzieć można często kuchenia jakimiś życiowymi korzyściami, kuszenia przez władzę, karierą, sławą, pieniędzmi, ekranizacjami, wpisywaniem utworów do spisów lektur, etc. A z drugiej postawa tych, którzy są skłonni zaryzykować wiele albo prowadzą grę, która im wydaje się skuteczna i warta podjęcia, jeśli tylko w jakimś choćby stopniu uda się literaturę polską uchronić od zupełnego zmijaczenia. A temat wojenny w polskiej literaturze powojennej oczywiście rozwija się w sposób niesłychanie intrygujący. Mamy przecież tak, dałoby się powiedzieć, stawiające nieustanny kłopot, tak trudne, mimo wielokrotnych lektur, mimo fachowych odczytań, mimo tego, że większość tych dzieł trafiła do kanonu lektur szkolnych, utwory jak choćby opowiadania Tadeusza Borowskiego, jak często z tymi opowiadaniami zestawiane na zasadzie kontrastu wspomnienia, relacje Zofii Kostak-Szczuckiej z tomu Otchłani. Mamy niezwykle sugestywną, brutalną, niesłychanie ostrą w przedstawianiu wojennej rzeczywistości poezję Tadeusza Różewicza. Oczywiście obecność tegoż wojennego tematu odnajdziemy również w twórczości Czesława Miłosza. Wspomniałem o poetach, wspomniałem o Zofii Kostak-Szczuckiej, ale pewnie też jeszcze wspomnieć trzeba o beletrystyce tej powieściowej. I tu niestety na plan pierwszy wysuwa się powieść pisarza bez wątpienia utalentowanego. Pisarza, który przed wojną znany był ze swoich bardzo intrygujących, choć pewnie niewybitnych powieści kręgu katolickiego. Myślę o Jerzym Andrzejewskim, który bezpośrednio na zlecenie władz, trudno nawet nazwać to zachętą, gdyż było to po prostu zamówienie. Andrzejewski otrzymał materiały służb bezpieczeństwa, które miały mu ułatwić skonstruowanie fabuły. I pisze ten znany, cieszący się szacunkiem już przed wojną autor, pisze powieść Popiół i Diament. Powieść, jak Państwo zapewne pamiętacie, niezwykle spopularyzowaną dzięki filmowi Jerzego Andrzejewskiego. I oczywiście trudno myśleć, że to dzieło, te dwa dzieła, skażone u źródeł, skażone kłamstwem, skażone propagandą, skażone zamówieniem. Powiedzieć można, że Jerzy Andrzejewski w kolejnych wydaniach, w latach stalinowskich, jeszcze poprawiał, ujednoznaczniał wymowę utworu. Trudno więc przypuszczać, żeby te dzieła mogły wydać jakieś szczególne owoce. A jednak, kiedy o samej powieści i o ekranizacji myślimy, zapewne wielu z Państwa już teraz ma przed oczyma twarz Zbigniewa Cybulskiego, to gdzieś nikną, zacierają się w naszej pamięci racje zwolenników nowego porządku, partyjnych dygnitarzy czy funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u, a zostaje ta postać żołnierza Armii Krajowej, ta postać kogoś, kto przeszedł przez tę ciężką, straszliwą próbę wejścia w dorosłość podczas wojny, kto jest wierny żołnierskiej przysiędze, kto prowadzi beznadziejną walkę i kto być może marzy o życiu, które byłoby życiem normalnym, a które oczywiście przyoblec się w realne kształty w tej rzeczywistości nie może. No, pamiętamy ostatnią scenę, może ona streszcza zarówno propagandowy charakter tego filmu, jak i tragizm całego pokolenia, bo pamiętamy, że Maciek Sełmiński ginie, a w filmie Andrzeja Wajdy według powieści Jerzego Andrzejewskiego ta śmierć ma miejsce w takiej symbolicznej przestrzeni. Maciek ucieka, ginie i ci, którzy go ścigają, dobiegając do zwłok, pytają: człowieku, dlaczegoś uciekał, tak jakby rzeczywiście ta ucieczka była bezsensowna. No oczywiście dzisiaj dokładnie wiemy, co by było z Maćkiem Sełmińskim, gdyby nie uciekał, gdyby zdecydował się ujawnić. Zapewne trafiłby do którejś cel więzienia Mokotowskiego czy innego miejsca. Wówczas tak przepełnionych cel, przepełnionych polskimi patriotami, młodymi żołnierzami Polski podziemnej. Ale skądinąd zakłamana powieść, jednak tak ogromnie sugestywna, napisana z dużym talentem, no i pozostawiająca nas wobec losu tego człowieka, tego reprezentanta pokolenia. No i inna powieść, którą też pewnie większość z Państwa pamięta z lektury szkolnej, powieść, wobec której możemy zgłaszać też mnóstwo zastrzeżeń natury historycznej, też widzieć ją w kontekście polityki kulturalnej władz PRL-u w określonym momencie tak zwanej odwilży. Myślę oczywiście o powieści Romana Bratnego Kolumbowie, powieści, która dała swym tytułem nazwę wojennemu pokoleniu. I znów, mimo tych zastrzeżeń, o których przed chwilą wspomniałem, to jednak jest to powieść, której pozostają i której ekranizacja chyba też nas pozostawia wspomnienie takiej heroicznej, kratęczej postawy młodych żołnierzy Armii Krajowej, ich przygotowań, ich walki z okupantem i wreszcie powstania warszawskiego. Powieść Bratnego Kolumbowie, rocznik 20, jak pamiętamy, obejmuje z tym chronologicznym zasięgiem lata 1942 do 1948, ale już filmowej adaptacji tych ostatnich lat nie ma. Wówczas przecież trzeba byłoby przypomnieć, czy w pozytywnym, czy negatywnym, zapewne w negatywnym świetle, zważywszy na politykę PRL-owskich propagandystów, walkę tego akowskiego pokolenia toczoną jeszcze po roku 1948. Powracając do tego rozróżnienia dwóch dróg, dwóch wątków, dwóch, powiedzieć można, łożysk, dwóch rzek polskiej literatury. Mówiłem o tej krajowej, ale oczywiście nasza rozmowa będzie się koncentrowała także wokół tej emigracyjnej. Już podczas okupacji, a później w czasach powojennych. Myślę tutaj chociażby o żołnierzach drugiego korpusu generała Andersa. Na zachodzie Europy pozostają także polscy twórcy. I rozpoczyna się ta długa historia polskiej literatury tworzonej, powiedzieć można, w takich warunkach jak podczas wielkiej emigracji XIX-wiecznej, tej romantycznej, w ograniczonym gronie czytelników, z ogromnym trudem, dotarciem do czytelnika krajowego. Wiemy, z jakim ryzykiem wiązało się przemycanie publikowanych na zachodzie Europy bezdebitowych, jak mówiono, polskich książek. A jednak to zadanie jest przez kilkadziesiąt lat przez co najmniej dwa bardzo silne środowiska prowadzone. To oczywiście środowisko najpierw rzymskie, potem paryskie, związane z Instytutem Literackim, związane z kulturą, czyli środowisko Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I to drugie, to powiedzieć można kontynuujące tradycje wiadomości w pismach dwudziestolecia międzywojennego, środowisko skupione wokół redaktora Mieczysława Gryzewskiego, wokół tak wielkiej postaci, jaką był Marian Hemar, to środowisko londyńskie, środowisko polskiej emigracji wojskowej, ale przecież też w wielkim stopniu artystycznej, literackiej, teatralnej. Będą też, powiedzieć można, tacy wielcy samotnicy w jakimś stopniu skonfliktowani z resztą emigracji, a dla których temat wojenny będzie tematem szczególnie istotnym. I choćby w dwóch zdaniach wspomnę o tym, jak ważny dla twórczości Józefa Mackiewicza był właśnie temat wojenny. W dwóch wymiarach tej wojennej historii, bo tak się przecież w polskich dziejach złożyło, że po raz kolejny zostaliśmy podzieleni rozbiorem, tym razem między dwa imperia totalitarne, antychrześcijańskie, antyludzkie, przez III Rzeszę i Rosję Sowiecką. I Józef Mackiewicz w swoich dziełach między innymi przedstawiał to, co było doświadczeniem Polaków pod okupacją Polaków, ale też przedstawicieli innych narodów zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczpospolitej, co było ich doświadczeniem podczas okupacji sowieckiej, czy dwóch okupacji sowieckich, bo jak pamiętamy, ci sojusznicy w pewnym momencie podjęli działania przeciwko sobie na wschodnie tereny Rzeczpospolitej, straszają Niemcy, po czym po tym przełomie w wojnie powraca okupant sowiecki. Niezwykle sugestywne w tych diagnozach i trafne, i okrutne powieści Józefa Mackiewicza też w jakimś stopniu dotykają, tak symbolicznie dotykają dwóch najbardziej zbrodniczych aspektów II wojny światowej, dwóch ludobójstw. Przedstawia bowiem Józef Mackiewicz zarówno zagładę Żydów przez niemieckich nazistów, to jego słynne opowiadanie Ponary Baza o podwileńskich ponarach, w których dokonywano masowych egzekucji Żydów. I druga zbrodnia z drugiego systemu, czyli masowe ludobójstwo, masowe zbrodnie popełniane przez Sowietów, których to masowych zbrodni w Polsce szczególnym symbolem jest oczywiście Katyń. Warto przypomnieć, że Józef Mackiewicz był świadkiem Katynia, w tym sensie, że po odkryciu grobów przez Niemców za zgodą Polskiego Państwa Podziemnego uczestniczył w delegacji, także tej, która była przy ekshumacji, która oczywiście bez cienia wątpliwości wskazywała na sowieckie sprawstwo tej zbrodni. Odtąd temat Katynia będzie wielkim tematem twórczości Józefa Mackiewicza. Oczywiście temat, który w Polsce nie mógł być w żadnym razie poruszany, temat, który pozostawał takim, chciałoby się powiedzieć, zresztą często to formułowanie powraca, temat, który był elementem kłamstwa założycielskiego PRL-u. Temat, który oczywiście powróci wtedy, kiedy będzie można już o nim mówić otwarcie i nie może dziwić, że pojawi się także w twórczości tego poety, o którym też trzeba wspomnieć jako o poecie czasów wojny. Jego młodość jest we Lwowie, związki z polskim podziemiem, a później taka niezłomna postawa w czasach PRL-u. To jest szczególne świadectwo, szczególny przykład. Myślę oczywiście o Zbigniewie Herbercie, który o Katyniu tak przejmująco napisze w słynnym wierszu Guziki. Drodzy Państwo, półgodzinny wykład, pewnie już pora doprowadzać do końca. Pewnie jeszcze warto skłonić głowę nad tymi ofiarami, nad tymi pisarzami, których biografia została przez wojnę przerwana. Przykładów jest oczywiście bardzo wiele. To często byli pisarze aktywni w dwudziestoleciu międzywojennym, niezwykle wówczas popularni, albo w każdym razie wyraziście obecni w polskim życiu kulturalnym. No, kto wie, czy nie trzeba byłoby tej listy rozpocząć od dwóch takich symbolicznych obrazów, dwóch symbolicznych postaci. Z jednej strony Józef Czechowicz, wybitny poeta, katastrofista, który ginie podczas bombardowania Lublina w 1939 roku. A z drugiej może przypomnijmy Stanisława Ignacego Wickiewicza, tego, który w swoich dramatach, w swoich szkicach o kulturze i sztuce przestrzegał przed nadchodzącym czasem końca kultury, który przestrzegał przed kulturą, właściwie trudno już tego słowa używać, kultura, przed światem już nieludzkim, w którym nie będzie miejsca na metafizyczne treści, w którym nie będzie miejsca na indywidualizm. Jakby widząc spełnienie swoich najgorszych przeczuć, najgorszych proroc, Stanisław Ignacy Witkiewicz, dyktacy, popełnia 18 września 1939 roku samobójstwo na wieść, jak można się domyślać, o wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Rzeczpospolitej. Jeszcze kilka wyrazistych przykładów. W powstaniu warszawskim ginie Julian Kaden-Wandrowski, wybitny powieściopisarz polityczny dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniej, w 1942 roku, w Treblince, w komorze gazowej, ginie postać niezwykle ważna dla polskiej, europejskiej kultury, wspaniały pisarz i opiekun dzieci Janusz Korczak. W tymże samym roku na ulicy w Drohobyczu zastrzelony przez gestapowca ginie Bruno Schulz. Tę listę oczywiście można by jeszcze długo ciągnąć. Tych strat polskiej kultury, polskiej literatury i nie zabrakłoby na tej liście reprezentantów wielu pokoleń, wielu gatunków literackich. No, skoro wspomniałem o Katyniu, to pewnie i o poległym tam poecie, o Władysławie Sedyle wspomnieć wypada. Próbując więc teraz podsumować. Literatura, jej trwanie, także instytucjonalne poprzez wydawnictwa, czasopisma, kształcenie polonistyczne, było niezwykle ważnym elementem tego fenomenu kulturowego, historycznego, jakim jest polskie państwo podziemne. Trudno sobie je wyobrazić dzisiaj, patrząc z perspektywy bez właśnie tego literackiego aspektu. Druga myśl to wojna jako ten temat szczególny, to zadanie szczególne. Dać świadectwo, nie pozwolić, by pamięć została zatarta, by została zniekształcona. Zwłaszcza w przypadku pamięci o tych wydarzeniach, które no, z punktu widzenia propagandystów PRL-owskich były skazane na przemilczenie, czy o zbrodniach popełnionych przez Armię Czerwoną, czy przez sowiecki aparat przemocy na kresach na kresach Rzeczpospolitej Polskiej po 17 września 1939 roku. Więc zadanie ocalenia pamięci, dalej zadanie sprostania temu ludzkiemu doświadczeniu szczególnego cierpienia, szczególnej próby moralnej tych, którzy do walki zostają przymuszeni, którzy zapewne zupełnie inaczej wyobrażali sobie swoje życie. Być może najpełniej, a w każdym razie w sposób szczególnie przejmujący o tym pisze słynnej elegii o chłopcu polskim Krzysztof Kamil Baczyński. Wojna też jako, chciałby się powiedzieć, choć może zabrzmi to niestosownie, jako zadanie, jako próba artystyczna. Bo oczywiście trudno jest o takim przeżyciu, trudno jest o takim straszliwym zjawisku pisać konwencjonalnie, pisać tak, jak do tej pory przez dziesięciolecia czy stulecia opowiadało się o innych faktach dotyczących człowieka. Nowa literatura, a w każdym razie taka, która będzie w stanie być wiarygodna, będzie w stanie sprostać temu doświadczeniu, nie uciekając się do jakichś skonwencjonalizowanych literackich chwytów, czy też nie patując jakimiś rozwiązaniami awangardowymi. No i ten aspekt, o którym dość obszernie mówiłem, związany z dalekosiężnymi, chciałby się powiedzieć, geograficznymi skutkami wojny dla polskiej literatury. Polska literatura, która rozwija się z różną intensywnością, w różnych warunkach politycznych, ekonomicznych, tutaj w kraju, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i tam na emigracji, w Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku, wszędzie tam, gdzie będą polscy pisarze, gdzie będą polskie czasopisma, gdzie będą polskie wydawnictwa. Literatura rozdzielona, ale też w jakiś sposób jednak nadal tworząca wspólnotę, tworząca jedność. Jak wiemy, będą pisarze, czy często wiele ryzykując, przemycać będą swoje utwory na zachód, publikować je będą w czasopismach, czy też wydawnictwach emigracyjnych. To będą utwory często też dotyczące problematyki wojennej, a z drugiej strony stamtąd, z zachodu, będzie trafiać do Polski literatura emigracyjna, nierzadko właśnie poświęcona tematyce wojennej. Zwłaszcza tym zakazanym tematom polskiej literatury, zakazanym w PRL-u, czyli choćby do tego szczególnie symbolicznego tematu się ograniczne, związana z tematem katyńskim, czy też z masowymi wysiedleniami, pyłkami Polaków mieszkających we wschodnich województwach Rzeczpospolitej, które, jak pamiętamy, masowo dziesiątkami, setkami tysięcy Sowieci wywozili w odległe rejony Związku Sowieckiego do Kazachstanu, na Syberię. To tyle tytułem bardzo ogólnikowego, wybaczcie Państwo, wstępu, ale temat rzeczywiście ogromny i taki nigdy się nie kończący. To nie jest zamknięty rozdział polskiej literatury. Powstają oczywiście utwory, które nadal odwołują się do tej rzeczywistości wojennej. No, dość wspomnieć chociażby twórczość współczesnego pisarza Stanisława Krokowskiego, którego tematem życia, tematem, któremu jest wiernym w swoich dziełach od wielu dziesięcioleci, są zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej. Powieści Stanisława Krokowskiego pewnie gdzieś nadal pozostają poza głównym nurtem zainteresowań czytelniczych, ale są przecież ogromnie ważne i cenne. Refleksja nad tą literaturą wojenną i powiedzieć można jej dalsze ciągi, to także jest nasza współczesność. Osobny dział to ten związany po prostu z publikacją wspomnień, publikacją dokumentów. Nierzadko te dwie sfery, czy literatura piękna i to, co jest zawartością archiwum, to, co jest dokumentem historycznym, się splatają, uzupełniają, wspierają, ale to już temat na długie rozmowy, zapewne nigdy niedokończone. Może w tym momencie przerwałbym, licząc na to, co zawsze jest szczególnym doświadczeniem kogoś, kto uczestniczy w rozmowach ze słuchaczami Radia Maryja, czyli licząc na te niezwykłe głosy słuchaczy, pytania i zapowiedzenia.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak dzisiaj razem z nami. A temat rozmów, odpowiedź na wojnę w polskiej literaturze. Może państwo właśnie czytali coś, może państwo mają też doświadczenie jakiegoś tekstu, który szczególnie zapadł państwu w pamięci i z jakiego powodu. To jest ten moment, żeby również tym doświadczeniem podzielić się, ale może państwo mają też pytania związane do naszego gościa. Zapraszamy. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z północy Polski. 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 23 66. Z literaturą w parze idzie muzyka, która pomaga nieco przeżyć i przetrawić treści, które słyszymy. Dlatego teraz muzyczny moment w naszym programie, jesienny deszcz, a już za chwilę odbieram telefony od państwa. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, witam.
Cześć Ojca Boże. Danusza.
Proszę Ojca, chciałbym na temat właśnie literatury wojennej.
Bardzo się cieszę. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam Ojca jeszcze raz i Pana Profesora, ponieważ zostałem niejako sprowokowany do tego, żeby powiedzieć parę słów o literaturze wojennej II wojny światowej i nawet twórczości powojennej na temat wojny. Ośmielam się zaprezentować parę fragmentów poematu Świat idealisty i te fragmenty, które dotyczą II wojny światowej. Ostatnia wojna była bardzo krwawa, gdyż Hitler łamał wszelkie ludzkie prawa. Szerzył pożogę, zniszczenia i mordy i tam, gdzie przeszły jego dzikie hordy, pozostawały zgliszcza i ruiny, a w ziemi gęsto zakopane miny. Dziś to minęło i naród zmęczony wraca z wygnania w swe ojczyste strony. Usuwa gruzy i uprawia ziemię, którą orało zawsze polskie plemię. Hitler rabował nam z fabryk maszyny, niszczył warsztaty, lud pędził w niewolę. Zostawiał tylko sterczące kominy i niezorane bez opieki pole. Lud zrozpaczony, bezsilny, bezbronny, krył się po lasach, czekał końca wojny. Nie czekał wiernie, nie kapitulował, choć przed przemocą po lasach się chował. Często przemawiał tak wielkiego ducha, taką odwagę i wiarę w zwycięstwo, że gestapowcom stygła w żyłach jucha i opuszczał ich pewność i męstwo. Gdy Messerschmitty, Junkersy, nurkowce i różne wielkie i małe bombowce ogniem niszczyły wyspy Albionu, załoga 303 dywizjonu, której brawura i dziś jeszcze słynie, nie obliczała zwycięży czy zginie, nie przeliczała krwi swej na dolary. W nich się przejawiał duch zawiszy stary. Ginął sojusznik, więc go ratowali wielcy swym męstwem, chociaż liczbą mali. A weźmy dzieje kochanej Warszawy, która toczyła bój najbardziej krwawy, bez samolotów, bez armat, bez broni lud. Hitlerowców z ulic miasta goni. Na wielkie czołgi rzucają się dzieci. Ich męstwo starszym jako przykład świeci. Świat nas podziwiał, głosił nasze męstwo, obiecał pomoc i rychłe zwycięstwo. Lecz czekał na coś, pókiśmy walczyli. Wtedy byliśmy światu bardzo mili. Jako na przykład wskazywał Warszawę. Pisma i radia podnosiły wrzawę, że zdobędziemy nieśmiertelną sławę przez nasze boje szalone i krwawe. Dużo pisano i mówiono wiele, by łatwiej ukryć swe prawdziwe cele. Hitler ochłonął i znowu uderzył, a cios okrutny starannie wymierzył. Bo w samo serce krwawiącego ludu, który wciąż walczył, oczekując cudu. Lud wierzył w cuda, bo go wciąż uczono, że obowiązkiem dobrego żołnierza jest czcić, szanować władzę przełożoną i sojusznikom dotrzymać przymierza. Lecz ten sojusznik był za oceanem, a w kraju Niemiec był wszechwładnym panem. Więc lud walczący we dnie i w nocy przeciw armatom, tygrysom, panterom dziwił się mocno, że nie ma pomocy i świat przeklinał psią krwią i cholerą. Zaczął rozumieć, że go oszukano, że próżno traci Warszawę kochaną. Walki zawzięte, krwawe i gorące trwały tygodnie i całe miesiące. Tysiące armat grzmiało dniem i nocą. Lud się uginał pod wielką przemocą. Lecz walczył mężnie. Rozbijał pantery, wielkie tygrysy i zwinne pancery. Ręcznym granatem, butelką benzyny. Stary pistolet to ręcznie jedyny, którym powstaniec straszył swego wroga. Niemca, Własowca, Kaina Rusina. Czasem z wyrzutem zwracał się do Boga. Pytał w rozpaczy, czyjaż to jest wina, że taka wiara gorąca i święta, taka moc ducha prawie niepojęta i takie męstwo czyste i ofiarne giną wraz z miastem i pójdą na marne? Miasto płonęło, trzęsło się w posadach, gdy świat czas spędzał na mądrych naradach. To Polak walczył bez żadnej pauzy, a jego domy waliły się w gruzy. Znikła Warszawa, bohaterskie miasto, w którym mężczyzna wraz z polską niewiastą bronił honoru, ojczyzny i sławy, oddając życie, tracąc całe minie. Kiedy już gruzy zostały z Warszawy, a nad gruzami błąkały się cienie pomordowanych mężczyzn, kobiet, dzieci, którym niech jasność wiekuista świeci. Świat się zawstydził, miał wylewać żale, że o powstaniu on nie wiedział wcale, że my Polacy, choć tacy ofiarni i bohaterscy, politycy marni. Potem jedną wygłoszono mowę, przyobiecano prędką odbudowę naszej stolicy, zwrot naszego mienia jako dowody zachodu sumienia. Myśmy wierzyli przekonani święcie, że otrzymanym my sławitą nagrodę za nasze krwawe, drogie przedsięwzięcie. Tak jak dziewczyna za piękną urodę.
I tu może przerwę, żebyśmy też mieli możliwość rozmowy. Dziękuję za ten fragment. Dlaczego pan wybrał właśnie to?
To jest o II wojnie światowej i to jest tak przejmujące, że no to mnie skłoniło do tego, żeby się tym podzielić. Mhm. Jest to poezja, którą mam nadzieję, że ojciec Dariusz zna.
Panie profesorze, to może poproszę pana profesora o też jakiś komentarz do tego, ewentualnie też nawiązanie.
Powiedziałbym, że właściwie to, co słuchacz nam przed chwilą zaprezentował, potwierdza słowa ojca z początku audycji, to, że te wojenne przeżycia są także tych, którzy oczywiście urodzili się już często wiele lat po wojnie, ale dzięki rodzinnej tradycji, dzięki świadomości, w jakim miejscu żyjemy, że one są jednak nas bardzo głęboko obecne i one się domagają wypowiedzenia. Wypowiedzenia na różne sposoby. Ja przyznaję, że kiedyś przy okazji pracy naukowej poznawałem takie amatorskie dzieła tworzone w środowisku tych polskich krakowiaków, którzy często takie najstraszliwsze przeżycia dzieciństwa, żeby wypowiedzieć je, żeby jakby ten ciężar zrzucić z siebie, albo żeby spróbować to, co wewnątrz jest tak mocno rani i się kotłuje, i to tak trudno nawet najbliższym czasami powiedzieć, wypowiadali się właśnie w formie literatury. Właśnie w formie takich poematów, jak ten, który przed chwilą został przez słuchacza przytoczony. Wojna, każde dramatyczne przeżycie potrzebuje wypowiedzenia. I to się może oczywiście dokonywać na rozmaite sposoby. Czasami są to dzieła literacko-nowatorskie, wybitne. Czasami są to strofy proste, ale przecież to wcale nie oznacza, że mniej przejmujące, wcale nie oznacza, że wypowiedzenie się za pomocą takiej właśnie literatury nie jest jakimś sposobem uzewnętrznienia, dania świadectwa własnemu losowi. I też nie ma co ukrywać, uwiecznienia tego losu również w takim wymiarze tradycji rodzinnej, środowiskowej.
Pan profesor Wiesław Ratajczak, nasz gość. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam pana profesora. Maria z Warszawy. Kłaniam się. Chciałabym, po pierwsze to ja tutaj wykażę brak znajomości, ale ten pan, który przed chwilą dzwonił, to wreszcie ja nie wiem, czy to jest czyjś ten poemat, prawda? Ja nie wiem, nie powiedział czyj, tylko chyba kazał zgadywać, czy to jest jego twórczość. Nie, to chyba czyjś, ale ja mam odwagę spytać, czyj. No jeżeli nie wiadomo, to trudno. To takie pytanie rzucone w przestrzeń. A druga rzecz jeszcze. Chciałabym właśnie powiedzieć, że bardzo dziękuję panu profesorowi za ten wykład, bo dla mnie poezja w ogóle związana z wojną jest bardzo, no szalenie była istotna i jest w moim życiu, bo moja mama, która walczyła, była w powstanie i wyszła za mąż 3 miesiące przed końcem, przed początkiem powstania, przepraszam, z miłości. Została potem, sama była w obozach po powstaniu, w obozach pracy, a jej mąż zginął w Mauthausen-Gusen. Właśnie teraz było wyzwolenie i ja, mama już nie żyje, ale ja 2 tygodnie wcześniej, przed wyzwoleniem przez Amerykanów, został zagłodzony w ostatniej partii więźniów. Potem mama pisała i szukała go przez Czerwony Krzyż i się dowiedziała o tym. Dlaczego ja to mówię? Że takie całe życie ojciec był wyswatany. Ja się urodziłam nie z miłości, że tak powiem, ale z tego, że ci ludzie chcieli znowu żyć i coś tworzyć. Ja podziwiam tych ludzi, którzy połamani przez wojnę mieli siły. I mama ciągle płakała po tamtym. Ojciec nawet podarł fotografię tamtego człowieka. Ja czułam się winna jakaś, bo widziałam to wszystko, a jestem już teraz starym człowiekiem, a ten wstęp za długi, ale chcę powiedzieć właśnie, że potem poezja dotycząca wojny bardzo była dla mnie istotna i moim ukochanym poetą, że tak powiem, jeśli to tak można powiedzieć, był Tadeusz Różewicz. Dlaczego? Bo jak on napisał ten wiersz, który odwiedziny, to ja widziałam w tym moją też matkę i widziałam to, co ci ludzie przeżywali, że ta wojna niszczyła życie, ale i uczucia. I ten wiersz nigdy, zawsze jest od wczesnej młodości, tkwi we mnie, że człowiek, który był zakochany na pewno w tej dziewczynie, odwiedza ją w szpitalu. I ona ma krótko obcięte włosy, prawdopodobnie jest po obozie. I on nie wie, co zrobić z kwiatami. I Różewicz pisał bardzo oszczędnym językiem, że niezręczne kwiaty w wazonie układa. To, że miał te ręce, mu się trzęsły, to przerzucił na kwiaty. I potem wychodzę ze ściśniętym gardłem. I ta poezja ściśniętego gardła Różewicza nigdy mnie nie opuszcza. Ocalony też, ocalałem prowadzony na rzeź. On był z pokolenia Kolumbów z 21 roku, był 30 lat ode mnie starszy, ale dokładnie, bo 51 jestem. I poznałam tego poetę. Dlaczego tyle o nim mówię? Bo tutaj podobno w pierwszej części mówiono o Różewiczu jakoś tak różnie. Ja będę bronić Różewicza. To nieważne, że on miał dostać Nagrodę Nobla, a dostał Miłosz Rozgadany, przepraszam, że tak złośliwie powiem, ale chodzi o to, że jego życiorys, jego, no był w AK. To był człowiek, który dorastał wtedy, może gdzieś tam zbłądził według oceny, ale ja bym nie chciała politycznie go oceniać. To jest naprawdę cudowny poeta i jak ja go jeszcze powiem, panie profesorze, to wspomnienie, dziękuję jeszcze raz za ten temat, bo jestem wzruszona. Poznałam go chyba w 2002 roku na targach książki. Przyszedł z taką starą teczką, tak jak mój ojciec chodził kiedyś do pracy. Taka skórzana, wytarta. w takim jakimś garniturze, takim bardzo skromnym i podpisywał, ja mu dałam list. Napisałam, że właśnie to wszystko, co panu profesorowi teraz mówię, że to pokolenie mojej matki i że dziękuję za te wiersze, które wyrażają to, czego matka tym płaczem nie umiała wyrazić. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzi do mnie list wtedy, pisany jakby dziecko pisał. Ja myślałam, że to jakieś dziecinne. Na odwrocie jest Wrocław, promień 16. I przychodzi ten list i pan Różewicz napisał mi, że pani jest w wieku moich dzieci, które też mają dzieci. I dziękuję bardzo, że pani do mnie napisała. Był szalenie tak, i to jak relikwie trzymam ten do dzisiaj. I po prostu to pokolenie tych Kolumbów, bardzo mama była starsza, bo z 14 roku i to te przeżycia powstania i potem te płacze ciągłe. Tylko ci, co przeżyli to tu w Warszawie, to nie tylko w Warszawie, ale to potrafią zrozumieć, co te dzieci czuły, co ja czułam, jak widziałam tę tragedię, chociaż odrodzili się ci ludzie, ale nie zupełnie. I te dzieci jakby przeniosły na siebie. To wszystko mi się śniły nawet w nocy czasem, tak, że leci samolot i że ja jestem ranna. To jednak, kto to wie, czy to nie w genach potem przechodzi. W każdym razie nie mam żalu do rodziców, ale mam, dziękuję Różewiczowi. Ale jeszcze coś powiem o nim. Może to jest kontrowersyjne. Ja jestem wierząca i mama była i ojciec. A Różewicz w pewnym momencie napisał wstrząsająco, że Bóg umarł, że trzeba odbudować coś w sobie. To jest to, co mówię, to jest takie powyrywane z kontekstu. Ale powtarzam, on już nie żyje tyle lat, no sześć lat, a jego syn umarł przed nim przecież i jego brat. A jednak jestem mu wdzięczna, że on wyraził to i do dziś jestem wzruszona czytając te jego wiersze, myśląc o matce, która już dawno też nie żyje i o ojcu, no i o wszystkich tych, którzy przeżyli wojnę. Także bardzo panu profesorowi dziękuję i przepraszam, że może za długo i że to wzruszenie jakieś takie. Jeszcze raz serdeczne dzięki i z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję pani Mario, panie profesorze.
To, co pani Maria mówi zawsze, jest tak poruszające i tak głębokie, że trudno komentować, ale chętnie wykorzystam okazję, żeby choćby na chwilę się zatrzymać przy postaci i przy wierszach, przy dramaturgii Tadeusza Różewicza. Pięknie pani Maria przypomniała, że Tadeusz Różewicz był partyzantem. O ile mnie pamięć nie myli, no nie mam możliwości sprawdzić teraz tego szybko, jego dowódcą był słynny partyzant Zapora, znany przecież także z oporu jeszcze z czasów już powojennych, z czasów walki z komunistycznym okupantem. A twórczość Tadeusza Różewicza, kiedy się tym głębiej zainteresować i kiedy także poznać na przykład jego fascynację, jego korespondencję z wielkim mistrzem, z Leopoldem Staffem, to wtedy widać, że Tadeusz Różewicz był wielkim miłośnikiem piękna poezji młodej Polski. Ale wtedy, kiedy przeszedł jako człowiek przez to doświadczenie, o którym dzisiaj mówimy, wiedział, że już tak pisać nie może, nie potrafi. Że takiej pięknej, melodyjnej, mglistej poezji młodopolskiej używać nie może dla opisania tego swojego i wspólnego pokoleniowego wojennego doświadczenia. Przypomniała pani Maria to określenie jakże trafne, poezja ściśniętego gardła. Myślę, że każdy z nas ma w pamięci jakiś wiersz Tadeusza Różewicza i one rzeczywiście żyją poza tym propagandowym kontekstem. Trudno jest traktować Różewicza jako jakiegoś poetę oficjalnego, jakiegoś sługę władz komunistycznych. Myślę, że to, że bardzo byłoby to krzywdzące, gdyby w ten sposób o nim mówić. Wystarczy przypomnieć choćby. Myślę, że nikt, kto raz przeczyta choćby wiersz Warkoczyk, ten podpisany datą i miejscem poniżej tekstu, datą wskazującą na lata tuż powojenne i miejsce Muzeum Auschwitz. I ten obraz jakże przejmujący, zapadający w pamięć raz na zawsze, że przypomnę wiersz: pod czystymi szybami leżą sztywne włosy uduszonych w komorach gazowych. W tych włosach są szpilki i kościane krzewienie. Nie prześwietlaj światło, nie rozwiela wiatr. Nie dotykaj dłoń, ani deszcz, ani usta. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych. Szary warkoczyk, myśli ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. Właśnie poezja ściśniętego gardła. Ja nie mam siły komentować tego fragmentu. I też bardzo mnie poruszyło to, co pani Maria powiedziała na końcu o tym doświadczeniu religijności Tadeusza Różewicza. Śmierci Boga, a jednocześnie pamiętam taki wywiad, to był człowiek też z bardzo dużym poczuciem humoru i tak odnosząc się do jakichś nowoczesnych mód, do jakiejś medytacji. Nie, ja nie medytuję. Jak mnie przyciśnie, to wtedy zdrowa świat mówię. A chyba najbardziej tak sugestywnie dramat utraty wiary, czy jego osobisty, czy też kogoś naszego współczesnego świata, to już musi pozostać wielką tajemnicą, ale ten dramat opisał w słynnym wierszu Bez. Teraz, kiedy nam się wydaje czasami, albo nie nam, ale szerzej, w kulturze czasami się pojawia taka postawa, że właściwie wiadomość religijna, uczucie religijne to przecież nic takiego, nic ważnego. Można się dobrze bawić i żyć bez takich niepokojów. To Tadeusz Różewicz przypomina znów tak najprostszy z możliwych sposobów, tym ściśniętym gardłem. Największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. I dalej. Ojcze, Ojcze nasz, czemu jak zły ojciec nocą, bez znaku, bez śladu, bez słowa, czemuś mnie opuścił, czemu ja opuściłem Ciebie. Oczywiście burzy się w czytelniku, burzą się emocje, słysząc te słowa. Bóg człowieka nie opuszcza. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie taką powagą patrzeć w twarz człowiekowi, który był świadkiem tych wojennych zbrodni i mówić, że twoje wątpliwości nie są poważne, że twój dramat, że twój kryzys duchowy nie jest kryzysem poważnym. Wydaje mi się, że Różewicz to w sposób naprawdę odpowiedzialny wyraża. To nie jest ateizm jakiś triumfujący, chełpiący się. Przeciwnie. Jeśli to jest ateizm, chociaż ja bym raczej mówił o jakimś głębokim głodzie Boga, wiadomości, jak poważnym dramatem jest utracenie Jego bliskości. Największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny, śmierć Boga. I potem powracające w tym długim wierszu słowa dwukrotnie, jak także w puencie: życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. Tak jakby te dwa zdania były równoważne, ale ja bym jednak mocno podkreślił to, że zdanie życie bez Boga jest niemożliwe, to jest ostatnie zdanie tego wiersza, o którym teraz zainspirowany tym, co pani Maria powiedziała, mówię. Jeszcze jedno przyszło mi do głowy, to nie jest może poważna myśl, ale tak się kiedyś zdumiałem, przeglądając fotografię Tadeusza Różewicza, że to jest człowiek zazwyczaj na fotografiach uśmiechnięty. Wydaje mi się, że po tym straszliwym doświadczeniu, które on chyba opisał jak nikt inny. Jednak tę równowagę duchową udawało mu się uzyskać, a w każdym razie nie był on w takich wypowiedziach publicznych, wywiadach, spotkaniach z publicznością człowiekiem, który byłby wieprzą pesymizmu, a już na pewno nie był cynikiem. To zdecydowanie przekreślam. Tak się rozgadałem, zainspirowany panią Marią, jej słowami, bo to zawsze są, jak mówię, bardzo cenne dopowiedzi, do Różewicza myślę, że warto wracać. Ale taką właśnie świadomością powagi tych poszukiwań. To chyba taką radą, krótką refleksję o Różewiczu przerwał. Bez wątpienia to wielki poeta. Trudny. Nie dlatego trudny, że komplikuje język poetycki. Właśnie może dlatego trudny, że ten język tak upraszcza. Że nas po prostu zderza z takim surowym przekazem, w żadnym razie nie upiększonym, jak ten o warkoczach, o włosach, w gablocie Muzeum Małżeństw.
22:44, Radio Maryja, proszę bardzo. Prosimy.
22:44.
Ktoś ma niewyłączone radio, może tutaj, proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Słucham w tej chwili tej audycji z całą naprawdę z sercem otwartym. Zawsze słucham pani Marii, oczywiście zawsze pięknie mówi. Ja też bym chciała coś dodać, pewnie tak pięknie nie powiem jak ona, ale też pochodzę z takiej rodziny powstańczej. I dużo się działo w mojej rodzinie. Oczywiście wojna była, do końca żył mój ojciec, a mój ojciec żył 56 lat zaledwie. Zamęczony psychicznie przez niestety komunistów. Ale do tego wracam, ponieważ mówimy o literaturze, to chciałabym powiedzieć o literaturze Herlinga Grudzińskiego. Czytałam jego Świat nieznany. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo mówimy o wojnie samej, natomiast nie mówimy o łagrach, nie mówimy o tym, co tam się działo, jakie tam były potworne rzeczy. Tam ludzie żyli latami w potwornościach. W związku z tym mówię, to jest po prostu, co się działo nie tylko w samej wojnie, ale to, co się działo i po wojnie. To były okropne rzeczy, ludzie przeżywali koszmary. I żyją oczywiście niektórzy do dnia dzisiejszego i mają koszmarne sny. Te sny nie schodzą im z głowy. To się odzywa całe życie. Często się dziwimy, że tacy starsi ludzie, którzy przeżyli wojnę, którzy przeżyli powstanie, są nerwowi. Ale to się odbija na psychice człowieka. Niestety to się nie da tego wymazać. To istnieje do końca ich dni. Także zalecam też tę książkę, kto mi czytał, to zalecam, żeby ją przeczytać. Oczywiście oprócz wszystkich innych bardzo wartościowych książek, które bardzo, bardzo powinni wszyscy przeczytać. Nie tylko my, starzy, ale ci właśnie młodzi ludzie, ci, którzy nie przeżyli powstania, ci, którzy nawet rodzice ich nie przeżyli powstania i wojny w ogóle jako takiej. Bo są historią, w tej chwili jest naprawdę na bakier. Ludzie młodzi, ponieważ ja jestem emerytowaną nauczycielką, wprawdzie nie akurat literatury, zupełnie inna profesja, ale to nie ma znaczenia. Mylą powstanie warszawskie z powstaniem żydowskim. W ogóle pojęcia nie mają o datach i co się działo w czasie II wojny światowej i co się działo po II wojnie światowej. I mówię, ja byłam parę razy oczywiście w jeszcze nieodbudowanym muzeum na Rakowieckiej. Co tam się działo i ja mam nadzieję, że to będzie, w tej chwili to jeszcze jest w szczątkach, jeszcze dopiero to się zbiera pewne rzeczy, ale tam powinien każdy pójść, każdy warszawiak i oczywiście nie tylko warszawiak, ale ale przede wszystkim, bo tam mieszkamy. Ale sama stwierdzam nawet w rozmowach, że ludzi się jakoś tak jest duża część, już duża część ludzi, którzy interesują się, którzy przychodzą, którzy biorą udział i w Marszach Pileckiego chodzą do muzeum jako takiego, ale to jeszcze jest za mało. Dlatego ta audycja jest naprawdę strzelona w dziesiątkę. I takich audycji powinno być naprawdę, naprawdę bardzo dużo, żeby trafiło to, bo wierzę i wiem, że młodzi ludzie słuchają Radia Maryja, ale właśnie, żeby zachęcić do czytania literatury. Bo filmy też są, ale te filmy nie oddają tego, co odda książka. Ale bardzo dziękuję za tę audycję. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję również ojcu Darkowi, który tak pięknie prowadzi tę audycję. I oczywiście proszę, żeby tych audycji było jak najwięcej. Nie chcę zawracać dużo głowy, bo pewnie pan profesor będzie miał coś jeszcze do powiedzenia. Chcę pozdrowić was i ojca profesora i wszystkich ojców w radio, redaktorów w Radio Maryja. I oczywiście dziękuję wam za to, że podejmujecie taki trud, żeby powstawały takie audycje. Też trudne do realizacji. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie pani Elżbieto, panie profesorze.
Jestem ogromnie wdzięczny za słowa pani Elżbiety i także za przypomnienie Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Wspominamy rocznicę końca II wojny światowej, ale też powiedzieć można, że ten czas, dwa lata, 2019 i 2020, to są lata rocznic właśnie związanych z autorem Innego Świata, który urodził się w roku 1919, a zmarł w roku 2000 w Neapolu. Inny Świat to rzeczywiście książka, wydarzenie historyczne, tak by trzeba było powiedzieć. Ona jest oczywiście na tym pierwszym poziomie, o którym wspomniała pani Elżbieta, ogromnym przeżyciem czytelnika, który poznaje świat mający być światem zamkniętym, niepoznanym, światem, o którym się nie mówi. Poznajemy ten sowiecki łagier, poznajemy Jercewo razem z bohaterem, którego biografia, którego charakter, którego rysy bardzo przypominają oczywiście samego Herlinga Grudzińskiego. To jest książka mająca charakter wspomnieniowy, ale przecież także mająca charakter religijny, mająca charakter autobiograficzny i fikcyjny, czyli jest to literatura piękna. To potknięcie związane, to moje potknięcie związane ze słowem religijny, oczywiście wiąże się z takim, przyznaję, moim kłopotem z czytaniem Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Może nie kłopotem, przygodą, lepiej tak to ująć. Bo jego dzieła są także poszukiwaniem Boga. Takim często trudnym poszukiwaniem, często związanym z jakąś buntem, z jakimś buntem, kłótnią, z niepokojem, niepewnością. Często posuwa się Henryk Grudziński do jakiejś krytyki instytucji Kościoła, nauczania Kościoła, a jednocześnie taki wątek z dzisiejszą tematyką niezwiązany, ale bardzo istotny, przypominam sobie naprawdę bardzo takie ciepłe, pełne zrozumienia zapiski Herlinga Grudzińskiego z ostatnich części jego dziennika pisanego nocą, wtedy, kiedy pisze Herling Grudziński o Janie Pawle II i o jego takiej, chciałby się powiedzieć, dzielnej starości. We Włoszech, gdzie Herling Grudziński żył, czy szerzej na Zachodzie, przecież mówiono wówczas często, że papież powinien przekazać obowiązki, że no drwiono niestety także z jego fizycznej słabości, a u Herlinga Grudzińskiego są naprawdę piękne pasusy poświęcone właśnie tej dzielności temu najbardziej przekonującemu świadectwu, jakim było życie Jana Pawła II już w tych latach później. Wracając do innego świata, tak jak pani Elżbieta powiedziała, to jest oczywiście ogromne przeżycie czytelnicze, także dzięki wykreowaniu postaci literackich. To są przecież takie mini portrety ludzi o różnych losach, o różnych światopoglądach, którzy to ludzie jakby zgromadzeni w tym mikroświecie jerseckiego obozu objawiają swoje przekonania, swoje charaktery. To wszystko jest próbowane. Próbowane może z takim gorzkim komentarzem Henryka Górskiego, który mówi, że człowiek może być ludzki tylko w ludzkich warunkach. To z jednej strony oczywiście taka gorzka prawda o rzeczywistości obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów, z których między innymi na tym polegało okrucieństwo oprawców, że zmuszano ludzi do nieludzkich zachowań, do wyzbycia się człowieczeństwa. Ale z drugiej, w tym stwierdzeniu Henryka Grudzińskiego jest zawarta też taka sugestia, że to, co się wydarzyło, czego był on świadkiem i uczestnikiem w obozach sowieckich, nie przekreśla możliwości ludzkiego życia w świecie poza obozem. To nie jest ostateczna katastrofa. Świat można, trzeba próbować odbudowywać. Może tego też dotyczy twórczość tego wybitnego pisarza. Inny świat to także wydarzenie, chciałoby się powiedzieć, historyczno-polityczne, bo to przecież jeden z pierwszych tekstów poświęconych rzeczywistości sowieckiej. To jest przecież początek lat 50., rok 1951. I oto w literaturze światowej pojawia się jedno z pierwszych i od razu jedno z najdoskonalszych, najbardziej literacko dojrzałych świadectw właśnie tego wojennego doświadczenia, czy szerzej doświadczenia łagrowego, bo jak wiem, obozy sowieckie trwają od początku historii bolszewickiej Rosji aż powiedzieć można do naszych czasów, bo przecież w jakimś sensie ten system obozowy istnieje do dzisiaj. Nie rozwijając tego wątku, dodam, że ta wiedza była kłopotliwa nie tylko do przyjęcia dla tych, którzy Polską wówczas rządzili. Oczywiście Gustaw Herling-Grodziński tworzy tę książkę na Zachodzie i na Zachodzie ją wydaje, ale była nie do przyjęcia także dla intelektualnych elit Zachodu. Proszę sobie wyobrazić, że tłumaczenie francuskie tej podstawowej, chciałoby się powiedzieć, książki, jeśli brać pod uwagę wiedzę o innym świecie właśnie, czyli o rzeczywistości sowieckiego aparatu przemocy. Tłumaczenie francuskie ukazało się dopiero w roku 1985. A sam Henryk Grudziński bardzo często wspomina, że kiedy mieszkał w Neapolu, ten większość życia wiązał. Dzisiaj zresztą jest to też miasto, w którym pamięć o Henryku Grudzińskim jest kultywowana. Jego utwory są wydawane, są publicznie czytane. Jest to niezwykle dobry moment dla Gustawa Henryka Grudzińskiego. W każdym razie wspominał swoje tam życie wtedy, kiedy elity intelektualne Zachodu były bardzo mocno przesiąknięte ideami komunistycznymi, że w zasadzie było to takie życie samotnika, znaczy kogoś, kto, na kogo się patrzy albo jak na wroga ideowego, albo jak na dziwaka czy szaleńca. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie za przypomnienie tego tekstu i cieszę się, że mogę też zarekomendować tę panią niezwykle bogatą twórczość. Inny świat to oczywiście dzieło szczególnie ważne, ale zachęcam także do lektury opowiadań, do lektury esejów, do lektury wspomnianego dziennika pisanego nocą. To są niezwykle piękne fragmenty literackie poświęcone chociażby malarstwu europejskiemu, refleksji nad europejską historią, filozofią. wielki pisarz, a dzisiaj także już niemal w komplecie w dziełach krytycznych wydany dzięki staraniom profesora Włodzimierza Boleckiego.
Odpowiedź na wojnę w polskiej literaturze to temat dzisiejszych rozmów. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mogę się włączyć.
Naturalnie, prosimy.
Do tej wspaniałej rozmowy. Dzwonię z Warszawy, Barbara. Ja chciałam przypomnieć jeszcze Juliusza Kadenbendruskiego, który chyba nie był przypomniany, prawda, który zginął. Z ran w Powstaniu Warszawskim też zginęli jego synowie. To też wspaniała, wybitna postać i ogromna strata. Chciałam też wspomnieć już te powstańcze prace. Był wspomniany Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec i jeszcze Orszy Dronieckiego całym życiem. Całym życiem, gdzie właśnie wspomina Szary Szeregi i też ten moment, kiedy harcerstwo polskie zeszło w podziemie. I ja akurat dzwonię z tego miejsca, gdzie 27 września zostały zawiązane szare szeregi harcerskie. Moi bliscy tworzyli między nimi ciuteczny brat mamy Konar, Bolesław Bonewiczusa Konar. Także z tego miejsca właśnie dzwonię i jeszcze też wspaniała pozycja Przemarsz przez piekło z Powstania Warszawskiego. Bardzo ważna. I też są wspomnienia niepublikowane do tej pory. Wspomnienia na przykład matki mojej były publikowane, co prawda w Za i Przeciw, ale to już było bardzo dawno. I wspomnienia też harcerki siostry mamy. Właściwie cała okupacja i Powstanie Warszawskie, dobrze byłoby, żeby można było to opublikować, bo to jest jeszcze żywe i to jest żywe jeszcze w nas, jako właśnie tych, którzy urodzili się po powstaniu i którzy to mają właściwie w sercu. Też tak jak jeśli można tutaj przypomnieć, takie parę zdań właśnie moich, bo matka przez Orszę była w Szarych Szeregach w Zośce, później przez Orszę została przekierowane na Powiśle. I wspomnienia właśnie z tego Powiśla zawarła w tym swój przeciw. I no właśnie to Powiśle, Tamka Smulikowskiego, dobra, takie właśnie moje myśli, droga nasza, nasze ukochanie, widzę was, Baśko, Januszu, Rafale, wasze twarze kochane, wy w nas wciąż żyjecie, ptaki jasne, Powiśla zagubione dzieci, żołnierze Konrada, Warszawy obrońcy, zwycięzcy pomimo ran, rozpaczy, śmierci. I jeszcze tylko dwa zdania, jeszcze cicho leżycie pod białymi krzyżami. My z modlitwy na ręczem stoimy nad wami i czekamy na Boże pośród krzyży znaki. Znicze płoną, cmentarz wciąż taki sam jednaki. Nad nami niespokojnie pisie żagiew słońca. Tchnienie modlitwy naszej białe krzyże trąca, a wy dalej leżycie ciszą otuleni, tak jak zimne kamienie wśród innych kamieni. No i później jeszcze tam, już nie będę, pytam ciebie, kochanie moje, idąc wśród tych białych krzyży las, kiedy nadejdzie naszego zrywu czas i tak dalej. Ale w każdym razie jest jeszcze dużo tych rzeczy nieopublikowanych, i które no właściwie warto by opublikować jako dokument, jako świadectwo tamtych przeżyć, a także i tego pokolenia, które nastało po nich. Także szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Barbaro, panie profesorze.
Bardzo dziękuję pani Barbaro. Wydawało mi się, że o Juliuszu Kadenie-Bendrowskim powiedziałem, ale widocznie zamierzałem powiedzieć, a ostatecznie zapomniałem. A to rzeczywiście ogromnie ważne, żeby o jego śmierci podczas Powstania Warszawskiego przypomnieć. Śmierci wybitnego pisarza, bo przecież powieść Generał Barcz to chyba najgłośniejsza powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. Powieść napisana przez kogoś zaangażowanego w walkę o wolną Polskę w sposób no, niesłychanie intensywny. No, przecież Juliusz Kadan-Bandrowski był żołnierzem Legionów, był adiutantem Józefa Piłsudskiego, a wtedy, kiedy pisze generała Barcza, to poza taką żarliwością, niepokojem o los niepodległej Polski, a pisze tę powieść począwszy od roku 1922, zawiera w niej również takie oskarżenie pod adresem tych, którzy ten dar niepodległości zdają się nie szanować, narażać go na stratę. To chyba z tej powieści pochodzi takie bardzo gorzkie sformułowanie radość odzyskanego śmietnika. I ta niezwykła ciągłość polskich losów, o której pani Barbara powiedziała, którą przecież można ilustrować właśnie tymi obrazami z powstania warszawskiego wcześniej, z czasów okupacji. Giną dwaj synowie, bliźniacy. Andrzej w roku bodaj 43. Drugi syn przeżył śmierć ojca, ale również i nie podczas walk ogarniętej powstaniem w Warszawie, było to we wrześniu roku 44. Jeszcze kiedy się te, chciałby się przez encyklopedyczne szczegóły przypomina, to sformułowanie już dzisiaj przytoczone, ściśnięte gardło, to trudno jest o takich losach mówić bez wzruszenia. I ten drugi dział, o tym już troszeczkę wspominałem, nie odnosząc się wprost do powstania warszawskiego, ale szerzej myśląc o tym, można dziale piśmiennictwa, o utworach, które często mają wielką wartość emocjonalną, są zapisem chwili, są zapisem długo noszonych sobie wspomnień, najważniejszych przeżyć życia. Oczywiście warto je publikować, warto je utrwalać. Tego typu dokumenty oczywiście są zgromadzone przez Muzeum Powstania Warszawskiego chociażby. Pani Barbara wspomniała o tej tradycji jakże ważnej, koniecznej do podkreślenia. To ta nazwa Szare Szeregi pewnie jeszcze nie padła w dzisiejszej audycji, a ona przecież też z literaturą o czasach wojennych będzie jak najściślej związana. A to, co w latach 80., w latach oczywiście ponurych, okropnych, ale pod tym względem możliwości sięgnięcia do archiwów, publikacji, no właśnie wspomniany przez panią Barbarę komendant Szarych Szeregów, naczelnik Szarych Szeregów Stanisław Broniewski-Orsza wtedy w latach 80. publikuje książki dokumentarne związane z epizodami historii Szarych Szeregów, akcja pod Arsenałem, o prawie harcerskim, całym życiem. No, właściwie tytuły mówią wszystko. Tak, to bez wątpienia każdy drobiazg i wspomnienie i utwór literacki, nawet amatorski nieporadny, on zasługuje na ocalenie. Powiedzieć można, że te utwory literackie, one też mają charakter dokumentu. Oczywiście może nie mówią wiele i dokładnie o wydarzeniach historycznych, ale przeżycie, to, o tym też pani Barbara wspomniała, to jak ciężką to nierzadko było dolą, jak ciężkim było to doświadczeniem, nosić sobie doświadczenie wojenne, nosić sobie wojenny los, a jeszcze być prześladowanym przez komunistów. Utwory literackie, jakiekolwiek zapiski, tymi emocjami wypełnione, to jest także dokument historii, tak wątpienia, wart utrwalenia, wart ocalenia.
Radio Maryja, proszę. Jest pani na antenie, prosimy wyciszyć radio i możemy rozmawiać.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam powiedzieć parę słów o Różewiczu. Miałam kiedyś przyjemność prowadzić go na spotkanie, taką prywatną rozmowę, choć krótką odbyć, który wyraził jednoznacznie swoją opinię o powieści Andrzejewskiego, kończąc takimi słowami: największą krzywdę, jaką wyrządził ktoś ze współczesnych naszemu pokoleniu, to właśnie Jerzy Andrzejewski. To jedna rzecz. Druga, jeżeli bym mogła go bronić przed jakimiś zarzutami, że uległ komunistom, to chyba jego teksty mówią bardzo dużo. Na przykład, tu już nie pamiętam, ale wspaniała wypowiedź: jednak ta rewolucja łagodna krzyjała będzie gardła ciemno oświeconych, i tak dalej, i tak dalej. Także to nie był chyba, bo raczej może kokietowany przez lewicę, ale on nigdy nie był po stronie ani komuny, ani lewicy. Ja przynajmniej nie znalazłam na to żadnego dowodu. To jedna moja uwaga. I chyba te wszystkie pomyłki, czy powiedzmy sobie groźne wypowiedzi literackie, można by było podciągnąć po wspaniałe zdanie Herberta w jednym z jego tekstów, gdzie mówi: oddali historię, przeszli do gablot. To pełne goryczy zdanie, to wielu naszym pisarzom mogłoby być przepisane. To tak na marginesie. I jeszcze jedna uwaga. Kiedyś, kiedy czytałam dzienniki Gombrowicza, to napotkałam właśnie to zdanie na temat Polaków, którzy przybyli ze wschodu, z Syberii do Argentyny. I pisarz w ten sposób się wypowiedział: nie mogę zrozumieć tych, którzy przeżyli piekło, a zachowują się tak samo jak kiedyś, jakby w ogóle nie chcieli o tym mówić albo nawet pamiętać, a wręcz po prostu świadczyć. Wtedy jeszcze oczywiście Gombrowicz nie wiedział o tym, że Herlin Grudziński pisze swój inny świat i tak dalej, więc może miał prawo tak się wyrazić, ale coś w tym jego, tej jego wypowiedzi było chyba słusznego, że my musimy w wielu wypadkach jakby uciekać od rzeczywistości przeżytej, bo moglibyśmy po prostu stracić może nie tyle wiarę, ale ufność. To tylko tak na marginesie mówię o tym. Dziękuję panu za to przypomnienie całej literatury i takiej pełnej orientacji właśnie w tych doświadczeniach wojennych. Jakkolwiek one jeszcze czekają pewnie na taką puentę bardzo istotną, ażeby nasi sąsiedzi nie tylko nam łaskawie mówili przepraszam, ale swoją wielką i mylną rolę po prostu sprowadzili do jakiegoś wniosku rzutującego na naszą współczesność, bo oni nie przestali być jeszcze pewni siebie i bardzo dużo szkodzą nam, nawet w tych naszych naszej codzienności politycznej. I dlatego oczekuję na taką wielką puentę, może nawet kogoś z młodych pisarzy, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy pełnej prawdy o tym, co zrobili Niemcy. Oni nie tylko nas skrzywdzili, ale pomogli skrzywdzić nas przez wschód. Do tego się oficjalnie nie przyznają. Nawet Putinowi nie zaprzeczyli, kiedy mówił o rozpoczęciu daty II wojny światowej. Dziękuję za wysłuchanie. Jeszcze raz szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panie profesorze.
A to, jak widać, postać Tadeusza Różewicza nie przestaje inspirować, intrygować, zaciekawiać. Bardzo dziękuję za tę prywatną, za to prywatne wspomnienie dotyczące Jerzego Andrzejewskiego. No tak, partyzan i właśnie towarzysz broni tych, którzy broni nie złożyli po 1945 roku, miał prawo tak właśnie powiedzieć. No jest w tym, jest w dziele Andrzejewskiego i później w filmie Wajdy taki zły urok. To są dzieła stworzone przez wybitnych artystów, ale właśnie jak powiedziałem, gdzieś na samym początku jest kłamliwe założenie i to ciąży. I być może to miał na myśli Tadeusz Różewicz w rozmowie z naszą słuchaczką. Bardzo to przyjmujące świadectwo. No i właśnie religijność Różewicza. Ten wielki, nieprzestający intrygować temat. Może pozwolę sobie polecić książkę znakomitego poety, też literaturoznawcy, bardzo szlachetnego człowieka. Myślę o Przemysławie Dakowiczu z Łodzi, który ten kłopot bez religijności Różewicza stara się rozwikłać. Tak zatytułowanej książce. Poeta bez religijny. To stosunkowo świeża książka. punktem wyjścia w tych rozważaniach Przemysława Dakowicza jest wyznanie Różewicza z domu Wyjście z roku 2004, kiedy on mówi tak: w ostatnich 2 latach biorę lekcje u pastora Dietricha Bonhoeffera, który został powieszony 9 kwietnia 1945 roku. Taka właśnie nauka chodzenia, jak to Tadeusz Różewicz ujmuje, za niemieckim teologiem, i powiedzieć można męczennikiem, a ten z kolei wiadomo, że szedł za Chrystusem, więc może więcej nie trzeba mówić. To rzeczywiście jest głęboka poezja. Trudna, głęboka poezja, a przy tym to też kolejne świadectwo no, takiego osobistego uroku Tadeusza Różewicza, który czasami żartował ze swojego życia nudnego, niepoetyckiego, o czym tutaj mówić. Jedna żona, tak. Pani Wiesława jest przeuroczą osobą. Wielką była towarzyszką życia, wierną towarzyszką życia Tadeusza Różewicza. Bardzo, bardzo taka ciepła postać. To może stanowi pewien kontrast wobec ściśniętego gardła, wobec tego okrutnego chłodu jego poezji. Bardzo raz jeszcze dziękuję za podzielenie się tym osobistym wspomnieniem. Jakże ważne.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Lubartowa. Nie jestem miłośniczką wierszy Władysława Broniewskiego, ale jest jakiś jeden wiersz, który jest odrobiną nadziei wśród tej trudnej poezji wojennej. Miną lata, zdeptany będzie łeb węża. Może we wrogu odnajdziemy brata, może sercami będziemy zwyciężać. Może tak będzie, ale słońce września, dni naszej chwały i krwi i cierpienia przeklęte będzie w legendach i w pieśniach, aż nowe wzrosną po nas pokolenia.
Dziękuję pani Anno. Panie profesorze.
Już to dzisiaj mówiłem, ale po słowach pani Anny i po tym cytacie muszę to powtórzyć. Władysław Broniewski był znakomitym poetą. Znakomitym poetą, choć często wpadającym człowiekiem. Choć często ta znakomita poezja była poddawana, czy oddawała się w służbę niedobrych idei. To rzeczywiście postać niejednoznaczna. Tak chyba mechanicznie, kojarząc go z komunistyczną propagandą o Broniewskim, zapomnieliśmy, no bo przecież Broniewskiego się cytowało na akademiach ku czci, czy czci PRL-u, czy komunistycznej partii, a już w najgorszym razie ku czci naszego wiecznego sojusznika Związku Radzieckiego. A tymczasem, jak mówię, to postać niejednoznaczna, bo jest ten Broniewski właśnie, autor wierszy Czerwonych Akademii, ale przecież no nie można zapominać, że jest też Broniewski legionista w 15 roku rzucający szkołę i zaciągający się do legionów, że jest, no, trzeba to podkreślić, w roku rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, że to jest też ochotnik tejże wielkiej, decydującej o losach świata wojny. Co więcej, nie tylko uczestnik wojny, ale kawaler orderu Virtuti Militari, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. To jest także Władysław Broniewski. Czy też, tu opieram się na wspomnieniach Aleksandra Wata bodaj z czasów lwowskich, kiedy trafiają do sowieckiego więzienia, to ponoć Broniewski zachowuje się najgodniej. Przypomina sobie, że jest żołnierzem, że walczył z bolszewikami w roku 20 i w celi, gdzie inni pogrążają się w rozpaczy, nie wiedząc, jakie będzie ich jutro. On żołnierskim krokiem cele przemierza, na ile to jest możliwe przy tym przepełnieniu więźniami, i recytuje patriotyczne wiersze. To jest twórczość do głębi przejmująca, tak silnie związana z jego biografią i z tymi jasnymi, z tymi ciemnymi stronami jego biografii, tylko też dramatami osobistymi, w które teraz może nie będę wchodził, związane z takimi najstraszniejszymi chyba przeżyciami, jakie mogą stać się udziałem człowieka, czyli stratą dziecka. No, niezwykle ciekawa osoba, choć czasami, kiedy się szczegółom jego biografii przyjmujemy, przyglądamy, to też odstręczająca. No i też, jak wiadomo, te dramaty, te złe wybory Władysław Broniewski topił w alkoholu. To nie przekreśla oczywiście jego twórczości. Znakomitej, emocjonalnej, sięgającej po najlepsze wzory polskiej poezji.
23:19, jeszcze kilka minut naszego spotkania, panie profesorze. A czy są jakieś motywy takie szczególnie obecne w literaturze, gdybyśmy mieli wskazać w tej odpowiedzi na wojnę w polskiej literaturze, czy są jakieś motywy, wydarzenia, które jakby są szczególnie obecne, jakiś okres tej wojny, jakieś zdarzenie tej wojny, które stało się takim wręcz pomnikiem, do którego nawiązuje literatura?
Tak, to są takie punkty węzłowe, takie punkty symboliczne. Tu trudno powiedzieć, czy tu historia zdecydowała o tym, że one stały się symboliczne, czy literatura się do tego w decydującym stopniu przyczyniła. Na pewno takim punktem będzie Westerplatte i los tej placówki. Na pewno takim punktem będzie Katyń. Tu literatura, im trudniej było oczywiście jej do tego tematu dotrzeć, o tym temacie poinformować czytelnika, przedstawić czytelnika, tym można ważniejsze, poważniejsze było to zadanie. Mam teraz na biurku, wspominałem o tym w audycji telewizyjnej, ostatnią powieść Janusza Krasińskiego. Właśnie kolejna wielka postać czasów wojny i też ktoś, kto tę ranę wojny, ranę więzienia, obozu koncentracyjnego 10 lat sowieckim, przepraszam, no tak, cóż, trzeba tak powiedzieć, sowieckim, choć w Polsce był więziony w Rawiczu, we Wronkach, wreszcie w więzieniu mokotowskim. I w tej ostatniej powieści on mówił o swoim fikcyjnym przyjacielu, chociaż domyślać się można, że opowiada o Włodzimierzu Odojewskim, który w największym zaufaniu w domu wyciąga rękopis i zaczyna czytać. Zaczyna czytać fragment powieści Zasypie wszystko, zawieje, poświęcony Katyniowi właśnie. I dzieje się to w PRL-u. Taki moment oczywiście z jednej strony radości, że przyjaciel mi zaufał, że powierza mi swoją najgłębszą tajemnicę, a jednocześnie takie poczucie niebezpieczeństwa, bo ta tajemnica wiązała się z ryzykiem ogromnym. Więc pewnie o tym doświadczeniu i tu właśnie te wielkie, wielkie teksty polskiej literatury trzeba byłoby przywołać. Między innymi ten jakże przejmujący wiersz, który w pewnym momencie nabrał dodatkowego znaczenia, dodatkowego ciężaru. Trudno bez ciśniętego gardła dzisiaj te słowa przypominać. Chyba każdy je pamięta, a właśnie skoro 10 maja rozmawiamy, miesiąc po 10 rocznicy Smoleńska, no to wiersz Guziki, wiersz Katyński Zbigniewa Herberta się nasuwa w sposób trudny do otwarcia. Jeśli Państwo pozwolicie, to choćby kilka zdań tego wiersza. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, dziadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię, jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi, lecz jak martwy stać mają ciałem, kiedy są lekką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad i cisza jest na wysokościach i byli mgłą Smoleński las. To trzeba pozostawić bez słowa komentarza. Tak bym na ojca pytanie odpowiedział. To chyba są najważniejsze tematy. Choć oczywiście też rozpoczynając od tych wspomnianych audycji telewizyjnej przykładów literackich, trzeba byłoby koniecznie do tej literatury, która daje świadectwo zbrodniczemu systemowi obozów koncentracyjnych niemieckich, nazistowskich. I myślę tutaj o książce Zofii Kostak-Szczucki, myślę o opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, to inne z tego typu świadectwa.
I jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo? Halo?
Jeszcze jeden telefon, prosimy.
Halo, halo?
Halo?
Proszę uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Iza z Warszawy. Czy dobrze mnie słychać?
Bardzo dobrze.
Więc witam pana profesora i ojca prowadzącego. Moja wypowiedź dotyczy książki na pewno literacko nie najwyższych lotów. Chodzi mi o Stanisława Strumpa Wójtkiewicza Alarm dla Gdyni, ale czego chcę wspomnieć, mianowicie opisana tam jest tragiczna postać świętej pamięci pułkownika Stanisława Dąbka, który był we wrześniu w 1939 roku dowódcą obrony morskiej i lądowej wybrzeży Bałtyku i Gdyni. Dlaczego właśnie o nim chcę powiedzieć? Moja teściowa była rodzoną siostrą Stanisława Dąbka, a mój mąż był jego chrzestnym synem. Znam doskonale całą rodzinę, jego osobiście jego dwóch braci, którzy już też nie żyją. Zostałam jedynie ja, już to w sędziwym wieku jestem. Znałam tą książkę dobrze i zawsze uważałam wujka Dąbka za rzeczywiście tragiczną postać i pamiętam łzy mojej teściowej, która ubolewała nad losem, gdy 28 lipca 1939 roku dostał rozkaz stawienia się na wybrzeżu. A był zbyt dobrze wyszkolonym żołnierzem, świetnym wykładowcą i taktykiem, żeby nie zdawać sobie sprawy, że ze stanu przygotowania Polski do wojny. I dlatego, gdy żegnał się z nimi wszystkimi, wiedział, że już stamtąd nie wróci. W książce rzeczywiście jest bardzo tragicznie opisany te 3 tygodnie tych walk na Oksywiu, w Babim Dole. To bardziej tragicznie powiedziałabym i dłużej, bo 3 tygodnie do 19 września konkretnie. wujek 17 września, gdy się dowiedział, że dowodził zresztą, prawda, tą obroną beznadziejną już, gdy dowiedział się, że od wschodu został wbity nóż w plecy Polsce, kompletnie się załamał, bo znał doskonale rubieże wschodnie. Natomiast tutaj powinien pułkownik Bortnowski być skierowany. Zawsze słyszałam tą dziwną historię. W każdym razie, no tak smutno mi się jakoś zrobiło, że ciągle się mówi o Westerplatte, a tak mało się mówi o wujku Dąbku, a przecież sama obrona tego wybrzeża, te walki należą do najchlubniejszych kardoręża polskiego. Także może pan profesor powie, dlaczego tak się dzieje. Wujek ma jakieś tam swoje ulice, ma na nazwy swoich szkół, ale może dlatego, że popełnił samobójstwo, zastrzelił się, bo nie chciał iść do niemieckiej niewoli, chociaż już był 19, już był poważnie ranny, ale z okrzykiem "Niech żyje Polska" zastrzelił się. Czy to właśnie ten odruch samobójczy spowodował to, że tak jakoś ciągle jest pomijany? Czy może mi pan profesor odpowiedzieć na to pytanie?
Dziękuję bardzo pani Izabelo.
Panie profesorze. Próbuję odpowiedzieć. Bardzo dziękuję pani Izabelo za to osobiste świadectwo. Próbuję odpowiedzieć, choć odpowiedź ostateczna pewnie jest niemożliwa. Dlaczego tak ważne wydarzenie jak właśnie obrona lądowa wybrzeża podczas kampanii wrześniowej, dlaczego one są stosunkowo mało znane, dlaczego Westerplatte jakby stało się taką szczególnym miejscem symbolicznym, a już dajmy na to Kępa Okrzyska nie. Dlaczego nie Babie Doły? Trudno jest odpowiedzieć. Tu pewnie zdecydował ten wzgląd, że właśnie ten ostrzał rozpoczynający II wojnę światową, te godziny poranne na Westerplatte właśnie miały miejsce. Stąd takie skupienie naszej uwagi w pamięci historycznej na tym właśnie miejscu. To jest oczywiście niesprawiedliwe. Tak, to o inne miejsca symboliczne też trzeba koniecznie zadbać. Także literacko bym powiedział. Tu słusznie pani zauważyła, że ta książka Alarm dla Gdyni no z trudem może być zaliczana do dzieł literacko wybitnych. Stanisław Sztrumpf Wojtkiewicz był pisarzem bardzo płodnym, a też stylistą sprawnym. Nie można mu tego odmawiać. Ale jak wiadomo, była to osobowość dość kontrowersyjna. No, może najpierw oddajmy mu sprawiedliwość, mówiąc, że on także był żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej, do rezerwy odszedł w stopniu porucznika kawalerii. Tych zasług w żadnym razie mu nie można odmawiać, ale ta jego bardzo obfita twórczość biograficzna publikowana w PRL-u niestety musi być zawsze brana z pewnym dystansem, z pewnymi poprawkami. Być może więc pułkownik Stanisław Dąbek, pośmiertnie, jak wiadomo, awansowany na stopień generała brygady, czeka jeszcze na takiego autora, takiego pisarza, który te losy tak długo opierających się przeważającym niemieckim siłom żołnierzy opowie, aby tak się stało. Jak widać, literatura jeszcze nie wszystkie zadania wypełniła.
No i także na grobie pułkownika generała już Dąbka na cmentarzu obrońców Wybrzeża w Rydłowie została W 1957 roku odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi słowami pokaże wam, jak Polak walczy i umiera. Może to też warto dopowiedzieć. Panie profesorze, czas niedokończonych rozmów właśnie minął. Jeżeli mógłbym prosić o takie słowo zbierające dotychczasowe treści.
To oczywiście rozmowy niedokończone mają swoją formułę i mają swoją bardzo trafną nazwę. One zawsze są niedokończone. A w tym przypadku, w przypadku literatury dotyczącej doświadczenia wojennego, ta formuła rozmów niedokończonych ma szczególnie głęboki sens. Chyba nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że ten rozdział został już zamknięty, że literatura wypełniła swoje zadanie, że mogą spokojnie stanąć na półce te dzieła i pokrywać się kurzem. My już myślimy o innych sprawach. Tamta rzeczywistość nas nie dotyczy. Ja właśnie telefony, które dzisiaj ojciec odebrał, głosy słuchaczy, które usłyszeliśmy, wyraźnie o tym świadczą, że to jest bardzo żywy element pamięci. Nie coś obojętnego z podręczników historii, co wypada znać, ale niekoniecznie przeżywać. Nie, dzisiaj wszystkie głosy, które usłyszeliśmy, były głosami niezwykle emocjonalnymi. Ta historia jest nas, ciągle domaga się dopełnień. Wiemy też, że przecież niektóre fragmenty wspomnień, losów, często bardzo tragicznych, musiały pozostać utajone, bo właśnie biografie żołnierzy Armii Krajowej czy Szarych Szeregów miały swoje ciągi dalsze w latach 40. i 50. Niekiedy te epizody, te fragmenty życiorysów były ukrywane nawet przed bliskimi, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Wiele więc tych wątków, tych epizodów historii, tych wariantów polskiego losu ciągle domaga się literackiego opracowania. Ta literatura nie przestaje nas obchodzić. Jestem o tym przekonany. Nie przestaje też być cennym źródłem wiedzy o człowieku, to, co w tej literaturze znajdujemy. Oczywiście nie tylko będą to informacje historyczne, ale także, może to zabrzmi odrobinę cynicznie, ale my możemy skorzystać na tym, co oni przeżyli. Myślę tutaj o tym, że nam na szczęście tym wojennym pokoleniom podobne doświadczenie zostało oszczędzone. Ale wiedza, którą zdobyli, którą posiedli, stała się udziałem ludzi pokolenia wojennego, także dla nas jest ten. Myślę, że warto i tak pod takim kątem tę literaturę poznawać. Również ze względu na to, i o tym przez te godziny, choć czas upłynął tak szybko, że trudno nawet uwierzyć, że to godziny. Także podczas naszych rozmów też mówiliśmy o bardzo różnej literaturze, o operowaniu różnymi gatunkami literackimi, różnymi stylami, różnymi estetykami. Być może, że także o samej literaturze, o tym, czym ona jest i jaką skalą estetyczną operuje, można się bardzo dużo dowiedzieć, sięgając właśnie po tę literaturę skoncentrowaną wokół wydarzeń wojennych. Cieszę się bardzo, że to, o czym byłem przekonany dzisiaj, rozpoczynając z Państwem rozmowę, potwierdziło się w telefonach, że to nie jest temat obojętny, zamknięty, że ta literatura jest ciągle taką literaturą ciepłą, taką, która domaga się naszej emocjonalnej reakcji. Taką literaturą, po którą chcemy z różnych, czasami także rodzinnych, bo takie wątki przecież też w naszych rozmowach się pojawiały, powodów sięgać. Ogromnie raz jeszcze dziękuję i przepraszam za to, że no nie wszystkie wątki udało się przedstawić tak szeroko, jakby się chciało. Ale może też taki jest walor rozmów niedokończonych, że tam, gdzie rozmówca, gdzie moja wiedza okazała się niewystarczająca, czy nie w pełni została wyartykułowana, tam jest jeszcze czas, miejsce na to, żeby poszperać, doczytać, dowiedzieć się już na własną rękę. A ja liczę, że to rozmów o literaturze, także z jej tym szczególnym splocie, historią, będzie jeszcze okazja powrócić.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, odpowiedź na wojnę w polskiej literaturze. To temat naszego spotkania. Za kolejne, bo to już kolejne spotkanie z panem profesorem na naszej antenie. Wielkie dzięki i do usłyszenia, do kolejnego takiego dobrego, owocnego i pełnego refleksji nad naszą, powiedziałbym, twórczością narodową, naszym dziedzictwem, naszym wczoraj, naszym dziś. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, ojcze. Bardzo dziękuję słuchaczom. To dla mnie też ogromne przeżycie móc się z ojcami i ze słuchaczami Radia Maryja spotkać.
Bóg zapłać. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.